Muszę się panu przyznać, że jako dziennikarka, kiedy słyszę takie przykłady okrucieństwa, to zawsze się zastanawiam, czy to powinno pójść dalej, czy powinno pójść w eter. Boję się po prostu, że znajdzie się ktoś, kto pomyśli sobie, to ja też tak zrobię.
Albo że potraktuje to jako instrukcję, tak, że można w ten sposób postępować.
Albo usprawiedliwienie, że skoro tak robią inni, no to znaczy, że to nie jest do końca
złe. To ja też
złe.
Tak mogę. Ale ja myślę tutaj troszkę o na przykład w takich programach jak, nie wiem, zapobieganie przemocy w rodzinie, czy zapobieganie narkomanii, tak. No, skoro mówi się o tym, że uzależnienie od narkotyków jest czymś strasznym i mówi się o tym, jak te narkotyki działają, to można by było powiedzieć, no tak, to w takim razie może to zachęcać innych, żeby spróbować. Albo jeżeli mówimy o tej przemocy, no to skoro inni postępują tak drastycznie względem swoich bliskich, no to ja nie jestem taki najgorszy, tak? Bo w ten sposób to tutaj jakby rozumiem, że pani rozważa. A myślę, że może tak się zdarzyć. Ale również myślę, że w każdym człowieku, który jest normalny, wywołuje to pewien rodzaj oporu, takiego właśnie sprzeciwu, tak? Że to nie jest normalne, że wiedząc, że druga istota jest czująca i przeżywa emocje, które są bardzo bliskie nam, no postępowanie okrutne względem tego zwierzęcia nie jest moralne. I być może taka osoba nie ma świadomości tego, że przywiązanie psa na łańcuchu jest tak naprawdę okrucieństwem. Może ona myśli, że to jest normalne. I dopiero kiedy zobaczy, że podejmie się tej refleksji, tak, że to nie jest zachowanie właściwe i etyczne, to wtedy jest szansa, że to zachowanie zmieni. Więc ja myślę, że droga idzie nie tyle poprzez jakieś restrykcje czy poprzez karanie takich zachowań, tylko poprzez edukację. I bardzo w to osobiście głęboko wierzę i mam takie przykłady, kiedy ludzie właśnie dowiadując się o tym, jak wygląda cała ta sfera psychiki ich psa, zmieniają swoje nastawienie do niego na lepsze. To jest taka trochę moja misja edukacyjna, dlatego zawsze się śmieję, że mówię, uwielbiam uczyć ludzi, tak, i dzielić się tym, co wiem, po to właśnie, żeby i ludziom, i psom żyło się lepiej, żeby wiedzieli więcej na swój temat.
Uczyć ludzi. Zaraz do tego nawiążę i jeszcze tylko chciałam podzielić się swoją refleksją. Ja znam takie przykłady osób, które po prostu same sobie w życiu nie radziły, pewnie w jakiś sposób borykające się z chorobą alkoholową i nie potrafiły się same sobą zaopiekować i one po prostu z ulgą przyjmowały fakt taki do wiadomości, że pojawia się organizacja i tego psa zabierze.
Też pamiętam bardzo żywy taki przykład właśnie takiego człowieka, który myślę, że właśnie gdzieś tam się borykał z tym problemem alkoholowym. Być może był dotknięty bezdomnością. On chodził z takim wózkiem na zakupy i do tego wózka był na smyczy przypięty dog niemiecki. I ten pies chodził z tym człowiekiem właśnie wszędzie, po śmietnikach, gdzieś tam po jakieś miejsca i bardzo, bardzo spokojnym, fajnym, zrównoważonym psem. Ale ten człowiek zdecydował się oddać tego psa właśnie ze względu na to, że nie był w stanie temu psu zapewnić wystarczającej ilości jedzenia i nie był w stanie jakby zaopiekować się tym psem tak, jak uważał, że ten pies na to zasługuje. Więc bym powiedział, no to jest taki dla mnie wzruszający przykład odpowiedzialności tego człowieka i jakby wybrania dobra tej istoty, tego psa, jakby troszeczkę wbrew sobie. Myślę, że rozumiem teraz, dlaczego niektórzy ludzie decydują się na oddanie psa, z którym sobie nie radzą albo który sprawia takie problemy. I dla mnie to też ma uzasadnienie właśnie gdzieś w psychologii, ponieważ ja wiele razy pracując z właścicielami czy z opiekunami psów agresywnych, widzę, jak strasznie dla tych właścicieli posiadanie takiego psa jest bardzo awersyjne, jest bardzo takie no, jakby dostarczające przykrości. I jakby pozbycie się tego psa jest równocześnie związane z poczuciem ulgi, bo nie doświadczają więcej tej przykrości. No bo pomyślmy przez chwilę, jeżeli ten pies, nawet niekoniecznie ten pies na łańcuchu, ale załóżmy pies, który ma problem z zachowaniami agresywnymi, tak rzuca się na ludzi, rzuca się na inne psy, to człowiek, który takiego psa posiada, nie czuje się ani bezpiecznie, ani pewnie, ani nie czuje sympatii, jak się z tym psem gdzieś pojawia. No stara się po prostu unikać tego typu doświadczeń. No tak jest skonstruowana nasza natura, że uciekamy od przykrości, a dążymy do przyjemności. W momencie, kiedy nadarza się okazja, żeby tej przykrości się pozbyć, to ten człowiek czuje ulgę, prawda? I to jest dla niego doświadczenie właśnie takie takie przyjemne. Nie?
Ciekawy wątek. Czy pan jako behawiorysta bierze pod uwagę całą jakby sytuację rodziny, nie tylko jaki jest pies, ale kim jest ten opiekun, w jakim środowisku ten pies funkcjonuje, żyje? Czy dla pana to jest istotne?
Powiem tak, ja prowadzę również kursy zawodowe dla behawiorystów, czyli uczę przyszłych behawiorystów i zazwyczaj pierwsze nasze rozmowy wyglądają tak, że oni po prostu mówią, chcę zostać behawiorystą, ponieważ uwielbiam pracować z psami, uwielbiam pomagać psom. I ja muszę powiedzieć, że tak prawie po 20 latach widzę, że praca z psem to jest może 10% pracy behawiorysty. Pozostałe 90% to jest praca z ludźmi. Czyli jeżeli to się ma udać, to ja muszę uzyskać przychylność i wsparcie wszystkich osób, które są w otoczeniu psa. Nie mogę mieć sytuacji takiej, gdzie na przykład jedna osoba decyduje się, że będzie z psem pracować, a pozostali członkowie rodziny będą to sabotować, bo to się nie uda. Albo na przykład, że ja proponuję jakieś rozwiązanie, do którego opiekun psa nie jest przekonany. No bo on wtedy nie będzie robić tego, o co go poproszę. Tak? Nie będzie moim sprzymierzeńcem, tylko będzie jakby moim adwersarzem w tym procesie. Więc bardzo, bardzo ważne jest nie tylko zwracanie uwagi na samego psa i jego zachowanie, ale na cały kontekst, w którym to zachowanie się prezentuje. Oraz na ogólny dobrostan psa, poza tym problemowym zachowaniem, związany właśnie z tym, jak on żyje, gdzie przebywa, kim są ludzie, którzy z tym psem wchodzą w jakieś interakcje, jakie to są interakcje, jaka jest jakość tego życia, nawet co ten pies je, to też ma znaczenie. I dopiero w tym całym takim złożonym obrazie możliwa jest jakaś skuteczna pomoc.
No ale idealnych rodzin nie ma. I teraz
no
jest
tak.
Problem, bo każdy ma jakieś swoje potrzeby, każdy coś innego chce po prostu od
tak.
życia. I, no i teraz ma pan naprawdę trudne zadanie.
Tak, no to ja sobie zdaję sprawę, że to trochę brzmi jak takie konstruowanie nieistniejącego obrazu, no bo wiadomo, ktoś może powiedzieć, panie, przecież ja mam swoje życie, tak? Ja
no
nie mogę 95% czasu poświęcić psu. I spotykałem się z takimi sytuacjami również, że na przykład pani miała labradora, który sprawiał jej problemy i ona przez bardzo, bardzo długi czas starała się pomóc temu psu. I kiedyś do mnie zadzwoniła i mówi, że postanowiła tego psa oddać. I motyw, jaki podała, był taki, że ona po prostu w ogóle przestała mieć jakiekolwiek życie towarzyskie. Że ona w ogóle nikogo w domu nie przyjmuje, bo pies skacze po gościach i próbuje ich gryźć. Że ona właściwie niczym innym się nie zajmuje, tylko psem. Po prostu całe jej życie skoncentrowało się na tym jednym problemie. A on mówi, ale ja proszę pana, chcę jeszcze trochę pożyć. Tak? Nie chcę, żeby całe moje życie było wyłącznie związane z tym, że muszę pomagać psu. I ona oddała tego psa do całkiem fajnej rodziny, która miała lepsze warunki takie, powiedzmy miała jakiś tam kawałek ogrodu i czas dla tego psa. Tam była taka pani, która nie pracowała, więc mogła się tym psem lepiej zająć. No i psu było lepiej. W nowym miejscu zdecydowanie było lepiej. To była po pierwsze większa rodzina, to nie była samotna kobieta, która mieszka tylko z psem. Po drugie miała lepsze warunki takie lokalowe, gdzie ten pies też miał trochę miejsca do eksploracji, do wybiegania się i miała osobę, która nie pracuje, która lubiła się z tym psem bawić, szkolić go, tam robić różne sztuczki, więc ten pies, no jakby mając lepiej zaspokojone te swoje potrzeby, po prostu zmienił na lepsze swoje zachowanie, więc to było dobre rozwiązanie i dla tej osoby, i dla tego psa, więc też no, nie jestem takim zdecydowanie fanatycznym przeciwnikiem oddawania psów, tak, jeżeli widzimy, że w innym miejscu temu psu po prostu będzie lepiej, a ludziom przy okazji też.
A myśli pan, że jest taka duża różnica w traktowaniu zwierzęcia przez kobiety i przez mężczyzn?
Wie pani, to jest ciekawe pytanie. Dlaczego to jest ciekawe pytanie? Dlatego, że psy mają tendencję inaczej traktować kobiety, inaczej traktować mężczyzn. Zwykle mężczyźni są przez psy odbierani jako bardziej zagrażający, ale też mający większy autorytet. I bodajże właśnie Raymond Coppinger jakby upatruje przyczyn tego w wysokości głosu. Głos mężczyzny jest o oktawę niższy niż głos kobiety, a niski głos jest traktowany przez psa jako bardziej właśnie taki warczący, ostrzegający. Poza tym często właśnie to kobieta jest tą osobą, która się opiekuje psem, bawi, karmi go i tak dalej. Ja mówię o pewnych stereotypach, bo nie mówimy generalnie tak o w ogóle wszystkich możliwych zachowaniach, bo znam też odwrotne sytuacje. Ale wtedy pies po prostu traktuje tę kobietę jako taką osobę trochę słabszą, troszkę jakby swoją koleżankę, a faceta, który mniej zwraca na niego uwagę albo jest po prostu taki bardziej chłodny w emocjach, traktuje jako większy autorytet. I myślę, że to też jest zachowanie takie właśnie atawistyczne, wynikające po prostu z bardzo pierwotnych cech psa. Że tak jak psy odbierają autorytet, to zwykle jest to właśnie osobnik, który jest troszkę taki zdystansowany, nie nadskakujący innym, mający własną przestrzeń, nie pozwalający na to, żeby każdy pies na niego tam wskakiwał i się z nim spoufalał. Więc czy kobiety, mężczyźni są inaczej traktowani czy odbierani przez psy? Myślę, że w dużym stopniu tak, ale pies bardzo szybko potrafi rozpoznać, kto ma realny autorytet w danej grupie.